Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
Zbieramy się z Magdaleną do ciebie.
Dobra.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia, hej.
Do zobaczenia i do usłyszenia, czy Państwo się zebrali, aby wysłuchać naszego leśnego wędrowania o poranku w sobotę, właśnie podczas naszej radiowej audycji, ale także powędrować razem z nami, drodzy Państwo. My jak najbardziej zebraliśmy się, czyli Jarosław Gołofit, który ten program zrealizuje, i kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu dzień dobry, a jeśli już wszyscy ci, którzy mają swoje ukochane czworonogi, wyszli na spacer, no to chciałabym się zapytać, w jakich butach, bo w Lublinie to ciapka, chlapka, no po prostu wystarczy postawić jeden krok, a ten śnieg już od razu nam się rozpuszcza. Ale muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj, kiedy właśnie zbieraliśmy się do leśnictwa Wolski Bór, troszkę inaczej w tych lasach kraśnickich było.
Śnieg już nam prawie zginął, jeszcze w tych miejscach, w których zostało go więcej, było nawiane troszeczkę, albo pod gałęziami drzew jeszcze mamy tutaj troszkę takie płaty śniegu, natomiast reszta śnieg już zniknął, temperatura na plusie, także zima, jeśli chodzi o śnieg, na razie dała nam przerwę w tych warunkach śnieżnych, ale zima cały czas jeszcze trwa.
I powiedziałabym, że nawet w lesie to jeszcze całkiem nieźle trzyma, drodzy Państwo. Widać ją gdzieniegdzie, ale trzeba zboczyć z tej głównej trasy. Natomiast jeżeli wędrujemy głównymi ścieżkami, drogami leśnymi, drodzy Państwo, to wczoraj nawet nasze buty chyba nie obraziłyby się na raczki. Bo akurat właśnie na tych szlakach dróg leśnych pomiędzy jednym a drugim drzewostanem całkiem ślisko i taka zmarzlinka. I trochę tego lodu i śniegu i o mało co nie byłoby jednej, drugiej czy trzeciej wywrotki.
No tutaj właśnie mamy jeszcze resztki lodu i śniegu na drodze leśnej, która przebiega przez leśnictwo. Czy zima wróci? Pewnie jeszcze wróci. No, mamy dopiero końcówkę stycznia, więc trudno by było już wyglądać oznak przedwiośnia. Jeszcze przyroda nie daje takich znaków, że już się zima skończy. Jak będzie ze śniegiem, trudno powiedzieć, ale zima na razie jeszcze trwa.
Zima trwa. Tutaj, drodzy Państwo, przecież ferie w naszym województwie, ferie zimowe się rozpoczęły, więc oby ziściły się te słowa pana podleśniczego z leśnictwa Wolski Bór, Piotr Krasnowski, dzisiaj razem z nami i wczoraj razem z nami właśnie po swoim leśnictwie wędrował i oprowadzał nas z mikrofonem, oby jednak jeszcze troszkę tej zimy było. Zimy jak zimy, ta zima niech przyniesie śnieg po prostu na tę sannę, na te zjazdy na nartach albo na workach, po to, żeby no, troszeczkę zasmakować tego wszystkiego, co takie sympatyczne, drodzy Państwo. Choć rzeczywiście tegoroczna zima całkiem mokrawa.
Zima trochę śniegu zostawiła. Był jeszcze jeden taki pozytywny aspekt tego, że śnieg spadł na słabo zmarzniętą albo w ogóle nie zmarzniętą glebę i w związku z tym to wszystko, co teraz się topi, to wszystko mamy bezpośrednio w glebie, więc tak jak na razie wszystko jest dobrze. Wygląda na to, że wiosna będzie w miarę mokra, jak my to mówimy w lesie, więc no, nasze uprawy, te, które już są posadzone i te, które będziemy jeszcze sadzić, powinny mieć, jeśli chodzi o wilgotność, bardzo dobre warunki do startu na wiosnę.
I rzeczywiście całkiem mokro wczoraj w lesie, więc jak najbardziej takie gumowe jednak obuwie na te również leśne spacery, jeśli Państwo się wybierają, przydałyby się. No i właśnie proszę pamiętać, jeżeli jednak chcą Państwo wędrować tymi głównymi drogami, nie zbaczać gdzieś tam w głąb lasu na te poboczne ścieżki, no to naprawdę może być jeszcze ślisko. Chociaż kto wie, czy ta plaćka, ciapka, która pojawiła się, taka śniegowo-deszczowa, trochę nam tego wszystkiego nie rozmoczy i nie rozmięknie nam to. Muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj udało nam się zaobserwować ruch w przyrodzie, zwłaszcza w kretowiskach.
W tym roku ziemia nie zmarzła bardzo głęboko, także krety są aktywne praktycznie cały czas, nawet przy tym pokrywie śniegu jak najbardziej działały i kopały i kretowiska wystawały poza poziom śniegu.
Wystają te kretowiska poza poziom śniegu, jest ich naprawdę całkiem sporo. Zwłaszcza ci, którzy mają własne przydomowe ogrody, z pewnością również to zaobserwowali. A moje pytanie skierowane do Państwa brzmi, cóż takiego może oznaczać ten ruch w kretowiskach i to, że kretowisko powstaje po prostu dosłownie co taki jeden ludzki krok, a nawet mały kroczek dziecka, czyli jest kretowisko na kretowisku i jeszcze tym kolejnym kretowiskiem pogania. Jaka to może być sygnalizacja taka przyrodnicza, jeśli chodzi o pogodę, jeśli chodzi także o wiosnę, jak Państwo się domyślają? 801 50 10 22, także 81 743 7383, lasmałpka.radiolublin.pl. Drodzy Państwo, to między innymi podobno może symbolizować również coś, co jest związane z takimi obserwacjami ludowymi, że jeżeli taki ruch w kretowiskach i coraz tych kretowisk więcej w końcówce zimy, no to być może coś z tą wiosną się zadzieje. Jak Państwo myślą, co i w którą stronę powinno to pójść? Bo ta granica zimy-wiosny to rzeczywiście zaczyna się taki swoisty ruch w przyrodzie.
Ach, jeszcze zima, ale tak nie do końca zima. To tak głównie styczeń, luty, to no tak, ja już tak może wybiegłem troszeczkę bardziej, że już mamy luty, bo niewiele tego stycznia już nam zostało, więc początkiem lutego czy połową lutego tak naprawdę już będzie w pełni ten sukces lęgowy. Natomiast, ale już się dzieje, również kruki już wyznaczyły swoje terytoria, już zajęły gniazda, więc po nowym roku zaczyna się nowy rok dla ludzi, ale i nowe pokolenie, nowe życie. Także u ptaków.
Nowe pokolenie, nowe życie, nie tylko u tego ptactwa, które także nam tutaj dźwiękowo, dzięki przygotowaniu pana realizatora, również daje takie znaczki, że to nie jest tak, że jest całkiem cicho tą zimą i to nie jest tak, że jest zupełnie nic się nie dzieje w tym lesie zimowym. Trzeba dobrze nadstawiać ucha i oka, co z pewnością czyni pani Marianna. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. No tak, w przyrodzie i w lesie nie jest tak cicho. Ostatnio jak wędrowałam po lesie, więc słychać głosy żerujących sikor, misi królików, tych krzykliwych sujek, kucie dzięciołów. No spotyka się tropy zwierząt, oskubki, no naturalnie buchtowiska, ślady właśnie zgryzienia kory. No i właśnie dostrzegam właśnie wypełnione paśniki, no lizawki i wiele, wiele jeszcze innych jeszcze zjawisk, wystarczy tylko dobrze patrzeć. Ale trwa właśnie ptakoliczenie, więc 26, 27, 8 teraz stycznia 24 roku trwa ptakoliczenie, więc ptakiem zimy 2024 rok został wróbel domowy. Ja na przykład codziennie zanotuję ilość osobników przy moich karmnikach. Więc tutaj u mnie spotykam bogatki, modraszki, cznadle, dzwońce, pełzacza, dzięcioły duże, dzięcioła średniego, sujki, sierpówki, kosy, kwiczoła, paszkota, rudzika, zięby, wróble, mazurki, grubodzioba. Nawet i dzięciołka tutaj któregoś dnia widziałam. No więc jeżeli chodzi o liczenie tych ptasich okazów, jest ono takie zmienne, zależy właśnie od warunków pogodowych, bo zagrożeniem takim dużym i wtedy najwięcej ptactwa jest wtedy, kiedy są intensywne opady śniegu, no a również kiedy są oszronione gałązki drzew. Właśnie te niskie temperatury powietrza też wpływają na ilość osobników w karmnikach. Jest je właśnie trudno policzyć, bo ta ilość osobników w karmnikach, które przylatują, one są w ciągłym ruchu, te ptaki.
One przylatują ptaki, i wracają, no prawda? Odlatują i znowu się pojawiają. Ma pani rację.
Tak, odlatują, pojawiają się. Trudno je zliczyć, a moje, na przykład moje ptasie stołówki są usytuowane właśnie wśród gęstych gałęzi sosny wejmutki, świerków, zaglezji, więc one mają dobry wlot i wylot i tam nie trudno zaobserwować, ale mam jeden karmnik, kilka metrów od mojego okna jest na takiej gałęzi lipy, więc tutaj ja widzę dużo. Mimo teraz, że ta pogoda się troszeczkę może ustabilizowała ze względu na to, że nie ma mrozu, a temperatura jest dodatnia, więc tych ptaków jest mniej. Ale jeszcze ja mogę powiedzieć, że tych ptaków mam tak dużo po ilości zjedzonej karmy. Na przykład one już zjadły u mnie ponad 35 kg słonecznika. Wczoraj kupiłam kolejne 10. Więc nie licząc jeszcze tych karmników tłuszczowo-nasiennych oraz innych właśnie tych pokarmów, innych właśnie tych no, serwowanych produktów. No właściwie karmniki no sporadycznie starają się odwiedzać drapieżniki. Koty to nie, bo jak powiedziałam, że mój pysek Teodor przepędza, ale dwa razy widziałam tutaj krogulca, który, no raz mi się zauważyłam, że jakiegoś drobnego ptaszka złowił, no i ten skrzydlaty łowca najchętniej siada sobie na płocie lub na gałęzi, dokładnie rozgląda się wokół. A ptaki wtedy wydają wysokie, ostrzegawcze tony. I wówczas cznadle, dzwońce, mazurki, wróble, one bardzo w razie tego zagrożenia bardzo łatwo formują takie zwrotne stada, mieszają się w locie, a ten dezorientowany napastnik właśnie też już tak się wyspecjalizował, że nawet gdzieś tam w gąszczu potrafi jakąś ofiarę sobie złowić. No więc przede wszystkim sikory i również wróble, one szybko się właśnie kryją wśród gałązek żywotników, sosny, wejmutki, świerków. No i wtedy, ale jeszcze jest i wtedy jakoś im łatwiej przespać, ale jakąś ciekawą właśnie przyrodniczą rzecz zaobserwowałam. Na przykład sikora bogatka. Tutaj właśnie w tym dniu, kiedy był drapieżca, czyli był krogulec, ona mocno przytuliła się do podłogi karmnika i udała martwą, nieżywą. I ona wtedy maskuje właśnie, że jej nie ma, ale też zauważyłam dzięcioł, który doszedł do wniosku, że nie uda mu się uciec, więc przytulił się mocno do pnia drzewa, które rośnie tu za oknami mojego mieszkania, wydłużył się, mocno brzuszkiem się przytulił. No i tak samo ocalał, bo tak wydawałoby się, że to jest jakiś sęk drzewa. No, chociaż te właśnie drapieżniki, one się tam przystosowują do tego, żeby coraz bardziej, żeby były zręczne, żeby mogły wcisnąć się tam gdzieś, żeby w jakiś środek gęstwiny i złapać ukrywającego się ptaka. One się ciągle modyfikują swoje techniki łowieckie. Natomiast ofiary, no też nieprzerwanie doskonalą sposoby uniknięcia ataku właśnie ze strony drapieżników. No, w zasadzie jeszcze jedna taka ciekawostka. Drapieżnik, zauważyłam, że chcąc zaspokoić swój głód, pozrywał kilka słoninek zawieszonych na gałęziach drzew, tam gdzie to oczywiście, nawet niektóre słoninki to wraz z gałązkami, tam gdzie ta gałązka była słabsza. Więc to się tak dzieje właśnie w przyrodzie, że tyle jest ciekawostek, tyle możemy się nauczyć, tyle możemy zdobyć wiedzy. No i właśnie, no dziękuję bardzo i te obserwacje prowadzę i pozdrawiam wszystkich przyrodników, a szczególnie panią redaktor.
Bardzo dziękujemy, a my szczególnie panią Mariannę, naszą radiosłuchaczkę. Bardzo pani dziękuję, że przypomniała pani o ptakoliczeniu tegorocznym. Już od wczoraj trwa także w naszym województwie to wielkie ptakoliczenie. Ja tylko muszę państwu powiedzieć, że także bardzo wielu leśników jest zaangażowanych również w takie ptakoliczenie. Będziemy także do tego tematu jeszcze dzisiaj powracać, drodzy państwo, bo jest szansa wybrać się z leśników wynikami także na takie ptakoliczenie, ale też cieszę się, że jak zawsze nawiązała Pani do tej sytuacji przy karmnikach. Ale jeszcze mam jedno pytanie, Pani Marianno, bo zastanawialiśmy się, jak to jest z tymi kretowiskami, skoro tak gęsto i często i dużo się tych kretowisk w tym momencie pojawia. Jak Pani myśli, cóż to może zwiastować, jeśli chodzi na przykład o końcówkę zimy, wiosnę?
Wydaje mi się, wydaje mi się, że krety zwiastują nadchodzącą wiosnę. Że one po prostu, te kretowiska budują i one może się tak mniej, bliżej tej powierzchni wydostają i chyba być może, że czekamy na wiosnę.
Oczywiście, że tak, Pani Marianne, jak to dobrze mieć otwarty umysł na to wszystko, co dzieje się w przyrodzie i tak dużo wiedzieć. A Pani rzeczywiście tak dużo wie o tych zjawiskach przyrodniczych i potrafi Pani z jednej i z drugiej strony to połączyć. Rzeczywiście tak jest, choć zastanawiałam się wczoraj z Piotrem Krasnowskim, panem leśniczym z leśnictwa Wolski Bór, teren nadleśnictwa Kraśnik, czy rzeczywiście tak rzeczywiście i w tym roku będzie, bo jednak zazwyczaj to było tak, że wtedy, kiedy ziemia rozmarzała, kiedy były takie konkretne zimy i kiedy te kretowiska się pojawiały, a nie było tak ciepłych zim, no to wtedy można było prognozować, że o, już ruch w kretowiskach, ruch gdzieś tam w ziemi i pod ziemią oznacza jedną ważną rzecz, że właśnie zbliża się wiosna. Trzymamy kciuki za wiosnę, ale jeszcze cieszymy się tą zimą, która może do nas przyjdzie. Dziękuję pięknie, Pani Marianno.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, Pani redaktor. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my pochylamy się nad tymi kretowiskami. Tak właśnie było wczoraj w Lasach Kraśnickich, drodzy Państwo. I nawet dotykaliśmy, no ja chciałam sprawdzić tak organoleptycznie, czy ta ziemia jest już rzeczywiście taka cieplejsza, ta wykopana przez te krety. Ale też muszę Państwu powiedzieć, że no z pewnością w ogrodzie to nie jest miły i przyjemny widok, kiedy gdzie niegdzie jeszcze jest białe poletko śniegu, a tutaj nagle taki czarnoziem się pojawia. Albo taka brunatna gleba, albo jasno-brązowa. W lesie natomiast jak najbardziej to wszystko ładnie wygląda. A cóż takiego zwiastuje? Czy krety ryją na wiosnę?
Trudno powiedzieć. No, oznacza to, że jeśli tak ryją, więc szukają pożywienia, a jak szukają pożywienia, więc prawdopodobnie dżdżownice, które są głównym pokarmem kreta, mają się dobrze i że tak powiem, nie zapadły w jakiś letarg, tylko żyją, działają, więc temperatura nie spadła aż tak mocno w glebie, więc być może będziemy mieli wczesną wiosnę.
Czy rzeczywiście tak będzie? Czy to oznacza, że jesteśmy już na granicy tej wiosny i zimy?
Ach, no właśnie z tymi pogodami, z tymi przepowiedniami jest tak w tej chwili dużo, tak jest dużo różnych przepowiedni i przepowiadaczy pogody, że naprawdę trudno nam w tej chwili powiedzieć. Czekamy, myślę, że przyjdzie czas na przedwiośnie, przyjdzie czas na wiosnę i wtedy wiosna będzie na pewno.
Czy wiosna przyjdzie na pewno? No jednak jakaś stała konstans musi być, prawda, drodzy Państwo, w tym naszym życiu, także tym życiu leśnym i przyrodniczym. Może rzeczywiście się uda, chociaż wczoraj udało nam się zaobserwować, że drogowcy zwijają siatki z pól, te ochronne siatki przeciwko zawiejom i zamieciom śnieżnym. Więc podobno może to oznaczać, że jeszcze ta zima do nas powróci, drodzy Państwo, bo to jednak działa w drugą stronę, bo krety swoje, a drogowcy swoje, czyli kiedy zwijają siatki z pól, no to może jeszcze ich ta zima zaskoczyć.
No czyli nie, jak zwijają siatki, to jeszcze śniegiem może zakurzyć, tak.
Może jeszcze sypnąć tym śniegiem i oby chociażby na te ferie w naszym województwie lubelskim sypnęło, drodzy Państwo. A jak było z tymi mrozami w Lasach Kraśnickich?
No u nas takim tutaj największym mrozem było minus 20.
22 w Kraśniku.
Ale już muszę przyznać, że byłem rano przy takim mrozie i jak dawno nie słyszałem, tak w tym roku słyszałem pękające drzewa od mrozu, więc troszeczkę też w takich młodnikach, szczególnie wśród gatunków o cienkiej korze typu buk tak naprawdę, ale również i dąb. Jakieś szkody ten mróz pewnie poczynił.
Zobaczymy. Będą także panowie leśniczowie nam zdawać relacje, jak także do tych szkód w drzewostanie przyczyniła, czy też nie przyczyniła się tegoroczna zima, w tym również ten mróz, o którym tutaj państwo słyszeli. Ja też takie głosy i opisy państwa leśnego wędrowania po lasach zbierałam w tym tygodniu, że udało się rzeczywiście wtedy, kiedy były te siarczyste mrozy powyżej 20 stopni, takie złowrogie trzaski w lesie pękającego niemalże od środka drewna właśnie państwu również udało się usłyszeć. Ale jak to bywa, nasi radiosłuchacze i w listach, i w zdjęciach bardzo nam, ale naprawdę bardzo nam w tym tygodniu sypnęło fotografiami z państwa dokarmiania. Okazuje się, że to wszystko, co dzieje się w karmnikach, to jest sensacyjna informacja dziennikarska, którą chcą się państwo podzielić także i z naszą redakcją. I tak jak również i nasza stała radiosłuchaczka pani Marianna także do tego tematu powraca, ja ten temat również z Piotrem Krasnowskim z Nadleśnictwa Kraśnik poruszyłam i też jak najbardziej z nim na temat tego, jakież to ptactwo przylatuje tutaj do Wolskiego Boru, do Leśniczówki, tam gdzie właśnie karmnik, ale też i porozwieszane te kule, smakule, gdzieś po całym niemalże ogrodzie wokół Leśniczówki, jakież tutaj ptaki i przylatują.
No oczywiście wszechobecne sikory to są bardzo ciekawskie ptaki, a jednocześnie właśnie teraz, szczególnie w takim okresie zimowym, ale i wiosennym, bardzo głośne, które tam się sprzeczają, spierają, przeganiają się z miejsc, które coś tam można znaleźć do jedzenia, bo oczywiście wszystko to się odbywa po to, żeby zdobyć coś do jedzenia, bo te właśnie gatunki, te wszystkie sikory muszą bardzo dużo jeść w związku ze swoją szybką przemianą materii, one jedzą bardzo dużo, więc tak naprawdę one ciągle poszukują coś do jedzenia i ciągle są głodne. No musimy właśnie też troszeczkę o tym pamiętać z tym dokarmianiem ptaków. Jest taka zasada, że na początku zimy, nawet jeśli jest mroźnie i jest śnieżnie, to w każdym zakamarku kory, w każdym zagłębieniu można znaleźć coś, ptak może znaleźć coś do jedzenia. Tutaj dla ptaków owadożernych jest to jakaś larwa, jakiś kokon, jakiś owad schowany przed zimą i one sobie wydziobują dla ptaków, które jedzą nasiona. Również bufet jest otwarty. Natomiast im zima trwa dłużej, tym robi się coraz większy problem. I tak naprawdę to teraz należałoby zacząć dokarmiać tak w miarę intensywnie te ptaki, bo one co już mogły zjeść w swoim miejscu bytowania, już zjadły. I teraz tak naprawdę, tak jak kiedyś u człowieka ten przednówek tak zwany, czyli przed tym, co będzie nowe, stare zapasy się skończyły, a nowych jeszcze nie ma. Ten przednówek był dla ludzi najtrudniejszy. Również to samo jest w świecie zwierząt, a szczególnie ptaków owadożernych, bo to, co już można było zjeść, to po prostu zjadły. Więc teraz zachęcam do tego, a szczególnie tych, którzy już wcześniej zaczęli te ptaki dokarmiać, żeby nie przerywać tego dokarmiania w momencie, gdy śnieg już zniknął. Bo szczególnie, tak jak jeszcze raz podkreślę, dla tych owadożernych ptaków śnieg nie ma nic do rzeczy w zdobywaniu pokarmu. Tak naprawdę one szukają go zupełnie gdzie indziej i tam, gdzie już były, to już go zjadły, więc zachęcam też do takiego umiarkowanego, ale jednak ciągłego dokarmiania ptaków.
I to jest ta ważna informacja, wielokrotnie powtarzana nie tylko przez samego profesora Grzegorza Grzywaczewskiego, ale także przez bardzo wielu leśników, leśniczych. Drodzy Państwo, nie zaprzestajmy, jeżeli już rozpoczęliśmy to dokarmianie, to oczywiście w zgodzie z wszystkimi zasadami proszę je kontynuować. A teraz to, o czym mówiłam, drodzy Państwo, przecież to nasze tegoroczne ptakoliczenie, którego symbolem jest wróbel, jak już przypomniałam, miała nam nasza radiosłuchaczka, będzie się odbywało także na terenie Nadleśnictwa Włodawa. Drodzy Państwo, Włodzimierz Czerzyk razem z nami. Jest jeszcze szansa zebrać się i nawet z Lublina w szybkim tempie dojechać się do Włodawy, bo o 9:00 Państwo zaczynają, prawda? Dzień dobry, Panie Włodku.
Dzień dobry, witam Panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy. O 9:00, jak co roku, przed cmentarza Wojska Polskiego ruszamy wzdłuż rzeki Bug i oglądamy wszystkie ptaki, które napotkamy na naszej drodze.
jak należy się przygotować, bo też takie pytania pojawiły się, kiedy już tydzień temu jedna z naszych radiosłuchaczy, która wielokrotnie uczestniczy w takim ptakoliczeniu na terenie Nadleśnictwa Radzeń, to ona już nam mówiła, że trzeba się przygotować, że już warto pomyśleć o zarezerwowaniu tego terminu, ale słuchacze dzisiaj nawet w listach na lasmałpa.radiolublin.pl piszą, że nigdy nie byłam. Czy dziecko się nadaje? Dziecko w wieku 11 lat. Jak to zrobić, żeby było dobrze i jak liczy się tak naprawdę te ptaki?
Tak naprawdę to jest dla każdego. Tyle, że ja nie mam takiej trasy, że można dziecko w wózku mieć, no nie? Bo jeżeli by była taka trasa, na przykład typowo parkowa, no to na pewno organizator, ten, który organizuje spacer, to zaznacza, że mogą być dzieci w wózkach. A tak generalnie, jeżeli dzieci same już chodzą, no to mogą nawet być i w wieku przedszkolnym, w wieku zerówki. To nie jest jakaś u mnie taka ogromna trasa, bo to jest kilka kilometrów. No tyle, że trzeba troszeczkę tych jakichś przeszkód pokonać, tu gdzieś jakiś rowek przeskoczyć, coś takiego. Także tutaj 11-letnie dziecko spokojnie da sobie radę. Tylko trzeba po prostu uwzględnić jeszcze takie rzeczy techniczne. Lornetkę ze sobą najlepiej mieć, jeżeli jest, a jeżeli nie, no to dać znać temu, który prowadzi, bo czasami jest szansa, że można gdzieś tam lornetkę pożyczyć, jak ja to robiłem w poprzednich edycjach. No i ubranie dostosowane do pogody przede wszystkim, żeby nie było ani za gorąco, ani za zimno i na wszelki wypadek jeszcze gdzieś jak samochodem Państwo dojeżdżacie, no to też jakieś ubranie tam zapasowe, żeby jak się zapoci polar, to wziąć ten drugi, to będzie o wiele będzie wygodniej później wracać.
Ale jeszcze, panie Włodku, bardzo ważna sprawa i też radiosłuchaczka o to pyta, co zrobić z tą wiedzą, a raczej nie wiedzą, kiedy nie jesteśmy w stanie rozpoznać gatunku. Czy to też się będzie na tym ptakoliczeniu liczyło?
Tak, to się wszystko liczy, bo na przykład można powiedzieć, że będą, jeżeli stado jest ptaków wróblowych, wiemy, że to wróblowe, a nie rozpoznamy, no to wróblowe nierozpoznane. I będziemy wtedy mniej więcej podawać tą liczbę, która jest. I niech się Państwo nie przerażają tym, że to trzeba dokładnie liczyć, bo czasami jakieś stado kaczek czy jemiuszek, jak ono liczy 100 osobników albo więcej, jak my na przykład mamy dyżurne kaczki, to mamy około 200 tych sztuk, to wcale się nie liczy co do jednego osobnika, tylko są metody szacunkowe, prawda? Albo i z tym, że w karcie podaje się dokładną liczbę, ale nie ma co tutaj gloryfikować, czy będzie 5 ptaków mniej, czy 5 więcej, to trzeba po prostu w odpowiednim czasie oszacować tą liczbę i taką się podaje. To nie jest tak, że dokładność aptekarska co do jednej sztuki, bo tak praktycznie w terenie się tego zrobić nie da.
Tak się spodziewałam, że padnie to sformułowanie, które wielokrotnie słyszymy właśnie z ust komendanta posterunku Straży Leśnej, edukatora, ornitologa z pasji i zamiłowania, leśnika z doświadczeniem, czyli Włodzimierza Czerzyka, że las to nie apteka, drodzy Państwo, i to ptakoliczenie to też nie apteka, no ale jak w takim razie tę medianę, tę średnią, jak to się wylicza? Czy kiedy spoglądamy na lecące ptaki na niebie, to warto sobie, nie wiem, tak jak na przykład wędkarz, który mówi, o taka ryba, prawda? I tu pokazuje, jaka to była ryba, to my też tak mniej więcej mamy sobie dłonią na niebie odznaczać te centymetry czy milimetry i wtedy to przeliczać?
Generalnie to jeżeli jest duże stado, no to dzięki Bogu tutaj jest zawsze kilku takich ornitologów bardziej doświadczonych, ale generalnie może to stado jak leci, no to starczy proporcjonalnie policzyć ileś tam sztuk na pewnej odległości, no nie? I tą całą odległość odnieść do tego stada i wyjdzie nam szacunkowo mniej więcej ile to jest osobników. O!
No proszę.
Tak jak w tle słyszę kowaliki, to też liczymy te ptaki, których nie widzimy, ale znamy dokładnie głosy. Czyli też one istnieją w tym terenie, to też są liczone. Nie tylko te, co są widziane, ale to, co są słyszane i nie mamy wątpliwości co do przynależności gatunkowej.
A czy udało się zaobserwować ostatnio jakiś ewenement, jeśli chodzi o ornitologię, właśnie między innymi nad tym włodawskim niebem?
Znaczy ostatnimi czasy, no to tyle, że ja obserwowałem z kolegą Rzesiem z pracy na Górze Korolowskiej bardzo dużą ilość, no kilkanaście, jak nie więcej, myślołowów włochatych. A to są przybysze z tundry i one traktują Polskę jako zimowisko, czyli jako ciepłe kraje, powiedzmy. I było ich bardzo dużo, jak na ten czas, to powiedzmy. Na pewien obszar taki mały. No i kolega chwalił się, że w parku we Włodawie widział czeczotki tundrowe. To też jest północny gość i nie są spotykane u nas bardzo często. Coraz częściej je widać, ale są rzadkie na przelotach.
A cóż to takiego oznacza, że ten wróbel, jeszcze nad tym się zatrzymajmy chwilkę, jest niejako tym symbolem właśnie tego ptakoliczenia? Czy to oznacza, że jest go coraz więcej i rzeczywiście łatwiej go nam policzyć, czy może wręcz odwrotnie?
W tym wypadku akurat jest odwrotnie. Za symbol liczenia zawsze jest jakiś charyzmatyczny gatunek ptaka. Była i kaczka, krzówka, był gil, kwiczoł. A w tym roku jest wróbel, byśmy sobie zdali sprawę z tego, że jednak jest regres, czyli spadek tego gatunku. Związane jest to z różnymi czynnikami. Ten wróbel to gatunek, można powiedzieć, śródziemnomorski. On tutaj przywędrował na nasze tereny wraz z osadnictwem ludzkim i zadomowił się u nas na dobre. Z tym, że to był gatunek za mojego dzieciństwa i młodości. Zawsze kojarzyłem wróble z wioską, z tymi miejscami w miastach, targowiski czy postoje dorożek, tam gdzie jest owies, gdzie mają dojście do pokarmu. Później po prostu dorożki z miast zniknęły, bryczki, furmanki zniknęły, a wróble zostały dalej w miastach. No i one się trzymały w tych miejscach, gdzie mogą sobie coś znaleźć do jedzenia. Dworce najczęściej w większych miastach, nawet w Warszawie przy stadionie. To była spora populacja wróbli, tych małych chuliganów i praktycznie dopiero jak się człowiek tak przyjrzy bliżej teraz na te tereny, gdzie kiedyś te wróble były, to się dostrzega, że ich niestety tam nie ma. W niektórych miejscach są. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy te wróble domowe, bo to chodzi o wróbla domowego, bo powiedzmy, że wróbla polnego jest teraz więcej, a kiedyś było rzadziej można zobaczyć wróbla polnego, czyli mazurka. Także to jest taka, z wróblem jest ciekawostka, że jego jest z roku na rok jest coraz mniej, tak jakby się ta populacja wróbla wycofywała z tej środkowej tutaj Europy. U nas jest gatunkiem coraz rzadszym, powiedzmy.
Ale to nie oznacza, że może tak być cały czas, prawda? Bo już wiemy i widzimy to również, że przyroda niejednokrotnie nam pokazała, że wiele populacji dzikich ptaków czy zwierząt po prostu po jakimś czasie się odbudowuje, powraca na nasze tereny, więc tutaj nie mamy co złowieszczyć, jak na ten moment, tylko staramy się chronić i zapewniać im również i pokarm, ale także i miejsce do życia, do wyprowadzania lęgów, bo to najważniejsze. Bardzo pięknie dziękuję. Trzymam kciuki za to włodawskie ptakoliczenie. Drodzy Państwo, czeka Państwa oczywiście tych wszystkich, którzy potwierdzili obecność u Włodzimierza Czerzyka z Nadleśnictwa Włodawa. Czeka Państwa spacer około 3 kilometrów. Obowiązuje obuwie i odzież terenowa, oczywiście dostosowana do pogody. Trzymam kciuki i powodzenia.
Dzięki. W imieniu wszystkich, że tak powiem, dzisiejszych uczestników ptakoliczenia. O, właśnie przez okno widzę dwie kawki. No jeszcze nikt nie mogę policzyć, bo za wcześnie. Życzę wszystkim też powodzenia ptakoliczącym i sukcesów radiosłuchaczom. I przypominam, że ci, którzy nie mają okazji się wybrać na ptakoliczenie, mogą spokojnie przy karmnikach w określonym czasie policzyć te ptaki, wejść także na stronę OTOP-u i wypełnić kartę obserwacji. To się też liczy. Dzisiejsze ptakoliczenie. Wczoraj, dziś i jutro to jest ten termin ptakoliczenia taki, który będzie brany pod uwagę.
To jest ten weekend z ptakoliczeniem. Trzymamy kciuki, to my też wyglądamy przez nasze redakcyjne okno tutaj przy ulicy Obrońców Pokoju 2 i bierzemy się za liczenie. Dziękuję.